Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Z drugiej strony mocno chrypnięty Iżyński Rafał.
Rafale, jak zdrowie przed świętami?
No, słabo, jak zresztą słychać, ale z każdej nocy na noc lepiej.
Dobrze, że nie nagrywamy wideo. Oj, powiem ci dobrze, bo to jak tutaj słuchacze by cię zobaczyli, to byłby smutny obraz polskiego inwestora, tak? Wyłaniający się z jednej strony z wyników badania OBI, z drugiej strony tutaj przez Skype'a widoczny. Ale dobra, my nie o twoim zdrowiu, tylko o tematach giełdowych. Powiem ci tak, no nic się takiego specjalnie na giełdzie nie wydarzyło, żebyśmy to mieli jakoś w sposób szczegółowy omawiać, chyba się coś wydarzyło i chcesz mi coś powiedzieć, nie wiem, hossa na Petrol Investie, którą ja ogłosiłem w zeszłym tygodniu koniec tej hossy, a tutaj widzę wcale niekoniecznie.
No, ja tam trochę zaprotestowałem, bo odniosłem się do tego, że te wyceny Serinusa, Petrol Investu, Orlenu, Lotosu, to dość mocno jest tam powiązane z ceną ropy naftowej, a ta ropa naftowa, no znowu mamy gdzieś okolice lokalnych maksimów i no Serinus już ze złotówki jest pod 2 złote, więc Petrol Invest również gdzieś tam romansuje z ostatnimi poziomami maksimów, więc to nie jest taki, myślę, koniec hossy na tych spółkach spekulacyjnych. Może wydarzyć się dosłownie wszystko. Na Orlenach i Lotosach mamy stabilny trend wzrostowy, nawet dynamiczny w krótkim terminie, więc tu raczej kierunek przynajmniej techniczny jest i fundamentalny również wskazany.
Mm-hmm. Dobrze, ale z racji tego, że jest koniec roku, to proponowałbym, abyśmy dzisiaj zrobili takie krótkie podsumowanie roku. Co to się takiego najbardziej spektakularnego wydarzyło z takiego właśnie giełdowego punktu widzenia i wytypowali spółki, które no uważamy za jakieś, nie wiem, były hitami inwestycyjnymi w 2016 roku, ponieważ no tak nie znamy na pamięć notowań wszystkich spółek i zakładam, że tam byłyby jakieś, nie wiem, spółki z New Connect, które wzrosły kilkaset procent lub nawet na rynku podstawowym, to proponuję, nie wiem, 3 hity inwestycyjne. Rafał, co ci utkwiło w głowie? Może jakie były twoje hity inwestycyjne?
No,
ale nie mów, na czym ty zarobiłeś najwięcej, tylko tak ogólnie, co ci się na plus wyróżniło.
W ogóle JTSW, bez dwóch zdań.
JTSW. Wyświetlam sobie wykres za ostatni rok i widzę, że od początku roku plus 578%. Ja się też przychylam, ja w swojej trójce też mam JTSW. Co prawda nie dotknąłem tego papieru, nic tutaj nie zarobiłem, ale jakby cieszę się, że zarobiliśmy parę złotych w portfelu C. No to było fajne. No. Aczkolwiek to zawsze jest, jak człowiek tak patrzy. Nie? Zrobiliśmy parę 100%, a był zysk tutaj od początku roku jest plus 578%. Moc.
No, momentami to i było z 10 na ponad 80 zł, więc miejsca jest sporo. Obecnie mamy z kolei, gramy na spadki w portfelu C na JTSW. Tu się sytuacja cały czas dynamicznie rozwija. Momentami już byliśmy nawet 500-600 zł na plusie na tej pozycji przy jednym kontrakcie. Teraz kurs troszeczkę tam wzrósł, ale dalej taka jest utrzymana dla mnie główna linia trendu spadkowego, którą bardzo łatwo można wyrysować i ona teraz gdzieś tak pokazuje opór, czyli mniej więcej taki stop loss, który ja zakładam, 75-76 zł. Teraz w trakcie nagrywania jest 72-50. Ja każdy dzień jako zarządzający portfelem C w tym momencie rozpoczynam od patrzenia na ceny kontraktów na węgiel koksujący.
Nieźle, bo to jest tak, powiem ci tak, ile by to JTSW nie spadło teraz, załóżmy, że ten taki krótkoterminowy trend spadkowy będzie utrzymany, ile by nie spadło, to ciężko będzie nie obwołać JTSW największym hitem inwestycyjnym ostatniego roku. To już musiałoby być, nie wiem jakie spadki, musiałoby się coś zawalić ze 30-40 zł, tak? Żeby tu się jakaś bomba straszliwa stała. No nie zapowiada się. Raczej tutaj nastrój świąteczny już panuje,
nie było za bardzo innego tła, tak, czy z MWIG40, czy WIG20 spółki, która rośnie o grube setki procent, tak, to no, czy z WIG20 jakaś spółka rosła około 100%? No nie tak na szybko kombinując, jakby tak było, to sam indeks byłby pewnie dużo lepszej kondycji, więc były kernel chyba, tak, gdzieś tam jakoś mocniej rósł jako odbicie. No ale on już chyba nie jest WIG20, prawda?
A wiesz co, nie wiem, nie, chyba nie. No nie, ja tu widzę stopa zwrotu skandala 37% w 2016 roku, no i on tutaj też, widzę, to są historyczne maksima, czekaj, muszę sobie wyświetlić. Nie, tam historyczne maksimum był 2010. Dobra, z rzeczy, inną spółkę, którą wymieniłbym też jako hit inwestycyjny, też z tych dużych, no to jest Orlen, o którym mówiliśmy w zeszłym odcinku, z tego względu właśnie, że, no, że jest to jedna z nielicznych spółek, i teraz sobie tak wiesz, szukając po różnych spółkach, która jest na historycznych szczytach, albo tam przynajmniej ociera się o historyczne szczyty.
No, zgadza się, Orlen to tak dopiero od momentu, kiedy ta ropa naftowa zaczęła odbijać do góry, jak na spółkę no, przerabiającą ropę naftową, no to tutaj to również zadziałało pozytywnie i tutaj widać, że ten czynnik ryzyka państwowości tej spółki w ogóle nie wzrusza inwestorów, myślę, że zagranicznych przede wszystkim. To samo widzieliśmy zresztą na JSW. Bardzo ładnie technicznie wykres wyglądał, książkowo spółka się zachowuje, więc tutaj ten trend wzrostowy, tak jak już powiedziałem, jest wyraźny i tutaj śmiało chyba można obstawiać dalsze kierunki, przynajmniej w krótkim terminie, dopóki nic się mocnego nie wydarzy.
Jasne, wiesz co, bo tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o Orlen, to oni w ostatni piątek, dobrze mówię? Dobrze, albo czwartek, już nie pamiętam dokładnie, strategię swoją opublikowali. I była też konferencja prasowa. To też było fajne, bo dzień po dniu. Pamiętasz, jak nagrywaliśmy tydzień temu? Byłem, tak. Dobra, już nie nagrywałem, bo ja lecę na strategię Lotosu. Znaczy lecę, no, transmisję chciałem włączyć, a dzień później była strategia Orlenu. Więc tak wiesz, dwie spółki paliwowe, miałem wrażenie, umówiły się, dzień po dniu umawiały strategię. To, co utkwiło mi w pamięci, to jak tam prezes Jędrzejczyk z Orlenu, powiem tak, w ogóle to super się słucha. Nie wiem, czy miałeś okazję słuchać, jak prezes Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu, jak omawia. No, super, nie, no, ekstra, fantastycznie. Wszystkie wiesz, cyferki w pamięci, to po prostu słucha się niewiarygodnie. Tam poruszył taki wątek, co to będzie, jak będziemy przechodzili tą taką, wiesz, elektryczną rewolucję, jeżeli chodzi o samochody, tak? Że przecież Orlen, co dużo mówić, no leje paliwa do samochodów, tak? A co to będzie, jak minie kilkanaście, kilkadziesiąt lat i te samochody elektryczne będą coraz no, dynamiczniej wchodzić, że są na to przygotowani, że już teraz robią tak, że na stacjach benzynowych swoich, teraz się nazywa stacja benzynowa, nie wiem, w przyszłości, więc stacje obsługi pojazdu, że będą przygotowani na wszystkie te możliwe usługi, których będą potrzebowały samochody elektryczne. Wiesz, że to nie jest takie myślenie plus jeden rok, plus dwa lata do przodu, tylko no, w tym przypadku musi być myślenie plus kilkadziesiąt lat do przodu.
No, ale to bym się trochę pokłócił, bo jednak jak spojrzymy na strukturę przychodów, to tam jednak ten przerób ropy jest zupełnie inny. Ja nie wiem, co by Orlen zrobił wtedy.
Będą musieli się przez kilkadziesiąt lat, mają czas, żeby się przebranżowić.
No to podobnie jak inne spółki, których biznes zamiera.
Zależy od ropy naftowej.
Tak, wiesz, to... super, dla mnie super takim przykładem jest Agora, tak? Spadła czytelność prasy drukowanej, to poszli w kina. Mhm.
Tak. Ja też to pamiętam, rozmawialiśmy kiedyś w podcaście, że mi się zawsze Agora kojarzyła, że ja stawiałem w myślach zawsze znak równości. Agora równa się Gazeta Wyborcza.
Tak, kiedyś tak było. No,
kiedyś tak było, nie? No a potem jak spojrzeliśmy w przychody, to okazuje się, że ta Gazeta Wyborcza lata mijają i coraz mniej procentowy udział w przychodach. Także no, to spółki widzą jakieś, no wiadomo, nie, że wydawcy prasy potęga w ubiegłym wieku, tak, jeżeli chodzi o to, ile oni zarabiali, to wraz z nadejściem ery internetu musieli sobie poszukać innych źródeł przychodu. Jeżeli ktoś utknął w tej erze prasy drukowanej, no to dzisiaj go nie ma tak naprawdę.
Zboczyliśmy mocno akurat z tematu, to trzecim
hitem inwestycyjnym. Nie, bo to jest ważne w przypadku tego Orlenu, bo to jest, tak jak wiesz, są takie spółki, wiesz, to znasz mnie, ja kupuję spółki dywidendowe na lata, no wiesz, na emeryturę, do nieskończoności, moje wnuki mają to dziedziczyć, nie? No to spółek paliwowych, takich, które co to leją paliwo do samochodu, ja nie uznaję, że to są, wiesz, inwestycje do nieskończoności. Bo właśnie może być tak, że za kilkadziesiąt lat nie będzie do czego lać tych, wiesz, tej benzyny. Może tak być, prawda? No to no, musi...
Idąc z tym tropem myślenia, pewnie tak, ale bardziej tutaj w takich sytuacjach trzeba by było właśnie spojrzeć na kompetencje zarządu, bo to słynny chyba case na świecie z Kodakiem, dobrze pamiętam?
Tak. Tak, potęga w latach 90., a dzisiaj spółki nie ma, no bo kto to robi zdjęcia, tak?
Dokładnie. Więc tutaj, a pewnie znaleźlibyśmy po krótkim zastanowieniu spółki, które wręcz przeciwnie, wyszły in plus na takiej zmianie dookoła w gospodarce, tak?
No wszystkie spółki
internetowe.
Wszystkie internetowe i wszystkie spółki, które producenci smartfonów, tak? Apple, Samsung.
No także więc być może jak Orlen zacznie jakieś tam ogniwa fotowoltaiczne albo super baterie efektywne do samochodów produkować, czy dostarczać technologię, to może być jeszcze bardziej dochodowy biznes.
Dokładnie. Muszą się po prostu gdzieś przebranżowić, tak? Nie wiem, gdzieś w przeciągu, ale to jest perspektywa, myślę, na kilkudziesięciu lat. Na razie mają zarabiać na ropie naftowej, a my mamy lać to paliwo do baków. Dobrze. I trzeci hit, znaczy, no nie, ja tutaj tak wysuwam jako trzeci hit, to jest, co mi utkwiło w pamięci, co to się spektakularnego stało w ostatnim roku, to CD Projekt.
No, ja przyznam, że od już dłuższego czasu jestem sceptyczny co do wyceny tej spółki, tylko że byłem sceptyczny już na poziomie około tam 25-28 zł, a kurs jest powyżej 50, tak?
Tak, czyli byłeś jak Zbigniew Jakubas, co tam półtora roku temu u nas na Wall Streetie powiedział, że on już nie wierzy w dalsze wzrosty CD Projektu. Tak, chyba tak, dobrze coś kojarzę.
No, akurat nie śledziłem tego, ale tak zestawiałem po prostu wyceny.
Masz jedną cechę wspólną ze Zbigniewem Jakubasem.
No i razem byśmy po prostu utopili, jakbyśmy na shortach grali, tak? A więc tutaj ewidentnie, no, branża przeżywa niesamowity boom. Ten boom trwa naprawdę już długo. CD Projekt fajnie sobie radzi. No, ja jestem bardzo ciekawy, no, spółka jest wyceniana tak powyżej około tam 5 miliardów złotych teraz, gdzie jakiegoś takiego hitu grywalnego, no na razie, no dobra, Gwint ma wyjść. Ciężko prognozować, jak on zostanie przyjęty przez rynek. Kolejna propozycja Cyberpunk, tak, no, ale to jeszcze wiele kwartałów minie, zanim on wyjdzie. Więc ciekawy jestem, jak rynek się zachowa na wycenę CD Projektu po kilku kwartałach, gdzie będą jakieś tam niższe zyski netto. No, jestem bardzo ciekawy.
Na razie stopa zwrotu z tego roku to jest 132%.
Dla mnie spółka super zarządzana. To myślę, że nie jestem pierwszą osobą, która to mówi, ale też również pod takim relacji inwestorskich cały czas są jakieś newsy dostarczane inwestorom, żeby było pod co grać. Przemyślane widać, wszystko tam jest tak, jak powinno być w spółkach giełdowych, więc to jest jakiś tam na pewno top warszawskiej giełdy pod tym względem.
Nie, no pewnie, bo wiesz, to nasz, jakby to powiedzieć, wiesz, cukiereczek taki, wiesz, produkt eksportowy, spółka znana na całym świecie. To nie, że ktoś ma lokalny biznes gdzieś, wiesz, gdzieś na Podlasiu i tam sobie coś dłubie, tylko już spółka, wiesz, tytuł Wiedźmin kojarzony już przez graczy na całym świecie, wiesz, światowe premiery tego Wiedźmina, nie gdzieś to w Polsce coś tam, wiesz, wydłubane ledwo co, tylko że już naprawdę z pełnym rozmachem na wszystkie fajerki, także więcej takich produktów, takich, żeby Polska była znana z tego typu rzeczy, jak to, co produkuje CD Projekt.
No wiesz, ja kilka razy nagrywałem, tak, wywiady dla Inwestorzy TV, tak, z prezesem Kicińskim, face to face, poza kamerą również niejednokrotnie piliśmy kawę, herbatę. No i ja odnoszę wrażenie, że no, to jest jakiś człowiek na odpowiednim miejscu, oczywiście w tej branży, ale mam też takie wrażenie, że nigdy żaden inwestor czy akcjonariusz tej spółki nie może mieć pewności, że spółka pokazała wszystko, co ma w zanadrzu. Tam cały czas mi się wydaje, że tam jeszcze jakieś asy w rękawie dalej pozostają, albo spółka dalej myśli nad czymś gdzieś tam nas może w przyszłości zarzucić. No a te ostatnie właśnie projekty, które dostała dofinansowanie w NCBR-ze, to też może coś tam siedzieć. Niekoniecznie, ale może, więc to tak. To jest właśnie ten ajar, który podtrzymuje fajnie wiarę w spółkę i w wycenę.
No, ale to jest, wiesz, to jest jakby charakterystyka tego typu spółek, tak? Czyli oni muszą, wiesz, mieć co pewien czas, wiesz, co pół roku, co rok pokazywać nowe coś. nowe coś fajnego. I oni, wiesz, jak nie kolejny Wiedźmin, to kolejna gra gdzieś jakaś inna produkowana, że muszą coś wyciągać, tak, no bo na tym ten biznes polega, tak? Jak nie
tak
pokażą...
A propos Apple'a, tak? Mówisz?
Tak, no to jest, ale to jest podobny case, tak? To
no
jest,
tak, oczywiście.
To jest podobny, to nie jest, nie wiem, producent makaronu, który ma zoptymalizować produkcję makaronu, wiesz, do bólu, logistykę do bólu, te makarony tu mają się dobrze sprzedawać i koniec, tak? Tylko to jest właśnie spółka, która raz na jakiś czas musi pokazać coś bardzo spektakularnego, co inwestorzy uwierzą, że teraz gracze kupią znowu miliony sztuk tej gry i znowu będą, wiesz, jakieś tam powody do dalszych wzrostów wycen. No ale fajnie,
ja
to póki co, należy, póki co należy z optymizmem patrzeć, bo i póki co im się wszystko elegancko udaje, także brawo, brawo CD Projekt.
Ja w każdym bądź razie jakoś jestem tak sceptyczny, że o tej spółce będziemy mówić za rok, że była najlepszą inwestycją. Jedną z najlepszych.
Ja to już mówiłem w zeszłych nagraniach, że to nie jest spółka pode mnie, tak? Wiesz, ja lubię takie biznesy jak producent makaronów, którzy tam, wiesz, jest dojną krową i tylko ma dywidendę mi wypłacać, prawda? A tymczasem CD Projekt to jest, wiesz, spółka, no mimo, że już ogromna, to cały czas wzrostowa. Dobrze, to były takie trzy, żeśmy mieli, tak? Czyli JSW, Orlen i CD Projekt. No wiadomo, że jakby jeszcze raz powtórzę, przegrzebać historię. Rafał, zniknąłeś mi. Halo.
Już jestem.
Dobra. Jakby przegrzebać wszystkie notowanie, to byś na pewno znalazł wiele spółek, które też wzrosły setki procent, no ale to tak najbardziej nam utkwiło, jako takie bardzo spektakularne, duże rzeczy. Proponuję przejść do, to były hity, teraz będą kity. Co to, na czym się sparzyliśmy w ostatnim roku? No i ja nominuję, tak, żeby do tego, co się stało w ostatnim roku, całą energetykę.
Całą, tak? Już bez wymieniania. No, też bym fajnie nominował jako całą branżę. Myślę, że średnio możemy tam gdzieś wyciągnąć. To są spadki tam 50-60%.
Chociaż, na przykład, tak, teraz wyświetlimy sobie PG i aż sam się zdziwiłem. Tylko minus 15%, tylko minus 15% w ostatnim 2016 roku. No ale wiadomo, że tam trend na PGE jest o wiele dłuższy, tak? Oni w 2015 roku mieli taki największy zjazd, już wtedy rynek dyskontował, prawda? No ale Energa minus 23%, Enea minus 12%, no i tak wszystko razem do kupy plus połączenie, wiesz, jak do tego się doda to, co się stało w 2015 roku, no to jest to odpowiedź, którą już niejednokrotnie podkreślaliśmy, wszystkie, cała energetyka szoruje pod nie, prawda? Szoruje pod nie, albo tam próbuje się jakoś nieśmiało odbijać. Matko Boska, Tauron od początku roku, uwaga, Rafał, skoncentruj się.
Na plusie.
Plus 2,78%.
Nie, no to ogień.
Ale z kolei Tauron najwięcej spadł w 2015 roku, no tam zjazd był nieprawdopodobny. Takie zdrowe 50%, tam z 5, powyżej 5 zł do poniżej 2,5. Więc
znaczy, wiesz, Michał,
w takim trendzie bocznym się poruszałem w 2016, no i akurat dzisiaj wycyrklowało w plus 2,78%.
Z tą energetyką to jest tak, bardzo jest ciekawy teraz case, ponieważ wiadomo, jakie mamy przeceny tam, bo od tam połowy 2015 roku są duże. Energetyka po, nie wiem, wartości księgowej i tak dalej padła niesamowicie, to ryzyko po prostu upaństwienia górnictwa i tak dalej, z mniejszych dywidend strasznie spadło. No ale teraz tak, jaką mamy bazę? Bazę mamy właśnie symboliczne dywidendy i bardzo niską wycenę co do CDWK. Zyski, no oczywiście tam jakoś, oczywiście też spadły, ale nie jakoś tak mega super dramatycznie. W tym momencie, kilka dni temu mieliśmy już klepnięcie tych podwyżek dystrybucji i cen energii, więc to jest coś, co było tam przeze mnie już wiele miesięcy wcześniej przepowiadane. Mamy powoli koniec, mamy odbicie przede wszystkim cen węgla, więc perspektywa dopłat do górnictwa gdzieś tam powoli już się kończy albo no, jest na wyczerpaniu. No i teraz mamy taką bardzo ciekawą bazę. Ja myślę, że w tym momencie wyświetlony no, nasz portfelowy C akcje PGE. No i w tym momencie ja widzę taki wyraz linię trendu spadkowego, no ale ta linia trendu spadkowego to już w tym momencie jest na 11-15. Kurs jest po dynamicznym odbiciu 10-60, więc już jest w zasięgu ta linia. Ja myślę, że jak to zostanie, ostatnio mamy dość spore obroty na tych wzrostach, jak coś takiego zostanie przełamane, to będzie bardzo ważny sygnał dla inwestorów długoterminowych. No, energetyka to też pamiętaj, że przepływy tam są operacyjne, plusowe, bardzo duże. I tutaj perspektywa do, po pierwsze, wzrostu dywidendy, tak w takim ujęciu rok do roku jest duża, wzrostu zysku w ujęciu rok do roku, no przynajmniej o spadkach ciężko mówić, tym bardziej teraz po tych podniesieniu cen dystrybucji przez URE, więc no tutaj jest pod co grać.
Ja ci powiem tak, ja też tak nie chciałbym, żeby zabrał to jak rekomendację, ale ja też tam w perspektywie bardzo długoterminowej, takie wiesz, pięciu, może wieloletniej, też postrzegam energetykę jako branżę z super potencjałem, w szczególności po tej ostatnio półtora rocznej, dwuletniej masakrze, tak, która tam się odbyła. To samo zdjęcie czynnika politycznego, jakby na chwilę, tak, no wiem, że jest cię trudne do wyobrażenia sobie, tak, ale gdyby zdjąć z tych spółek czynnik polityczny, i bardziej, że tak powiem, urynkowić działania tych spółek, to naprawdę, no ja widzę gigantyczny potencjał, więc wiesz co, to były, no mówię, no czarne owce ostatnich dwóch lat, aczkolwiek wcale nie jest powiedziane, że jest, to co powiedziałeś, baza jest tak niska, że możemy za rok mówić o hitach inwestycyjnych, aczkolwiek, no wiadomo, to z mojego punktu widzenia patrzę na to bardzo ostrożnie, no bo ten czynnik polityczny jest tutaj, no dużo waży w tych spółkach, tak? To zawsze, no, zawsze może być tak.
Ja myślę, że dla osób, które lubią jakieś szybkie zagrywki na 5-10%, to właśnie sygnały techniczne na tego typu spółkach dużych z utrwalonym trendem, wyraźną linią trendu spadkowego, no to przy przełamaniu będzie okazja do zarobku właśnie takich procentów, 5-10-15%. Na tych spółkach i polecam to obserwować.
Ja się wczoraj zorientowałem, że PGE jest powyżej 10 zł. Tak patrzę. Co? 10 zł PGE? O kurczę, niesamowite. No widzisz, to może jednak koniec roku się zbliża, może światełko w tunelu tutaj jakoś zacznie się zbliżać i nie będzie to nadjeżdżający pociąg. No, tak, czy wyjeżdżający z urobkiem węgla z kopalni.
Ale to wiesz, to te nasze spółki dywidendowe, to zobacz, to jest najlepszy tydzień dla naszych spółek dywidendowych. No. ABC Data do góry, PGE do góry i to tak po dobre kilkanaście procent. Mm-hmm.
Zgadza się. Dobra, drugi taki, no, coś, co naprawdę już miało gigantyczne problemy w 2016 roku i była to bardzo głośna sprawa, to Action, który w 2000...
Tak a propos ABC Data. No,
który w 2016 roku to jest spadek 83%, to problem z VAT-em, nawarstwiający się, postępowanie sanacyjne, tak? Czyli to by też było wydarzenie 2016 roku, postępująca moda na postępowania sanacyjne.
Znaczy, powiem szczerze,
Action, drugi rok z rzędu taki zjazd. Przez dwa lata z 45 zł Action spadł do 4.
Ja ci powiem, że ja już nie wierzę w tą spółkę.
Już nie wierzysz?
Nie.
No ja też mam, już też mam problemy z uwierzeniem.
To jest jednak taka branża, gdzie zaufanie i przede wszystkim dostęp do finansowania jest kluczowe w branży handlowej. I tutaj no, stali kontrahenci, zarówno odbiorcy, jak i finansujący, to będzie bardzo ciężko to nadrobić.
Mhm, dobra. I przejdźmy do też bardzo głośnej sprawy, no to cały naród tym żył, ponieważ spółka, o której zaraz sekundę powiemy, no to jest spółka znana z tego, że ma, no co tu dużo mówić, chodziliśmy po ulicach, widzieliśmy szyldy tej marki, czyli sieć delikatesów Alma, minus 68% w rok, też postępowanie sanacyjne, choć teraz ostatnio, kilka dni temu, tak, uklepane przez sąd, no i ale to też powiem ci, masowe zamykania sklepów, zwalniania pracowników, no i gigantyczne problemy sieci. I jak powiem ci szczerze, też mam problemy z uwierzeniem w to, że w przypadku tej spółki również mam problemy takie, że ciężko mi uwierzyć, że Alma się tutaj odkopie.
Tak, a ja tutaj zaryzykuję, że ja daję szansę na to, że się odkopie. Oczywiście nie wróci do takiego poziomu. Tam generalnie były problemy z zarządzaniem, tak. Niedostosowane. No, ja ci zadam pytanie, czym się obecnie różni dla ciebie delikates? Jaka jest różnica między delikatesami a nie wiem, supermarketem czy dyskontem? No, że nie jest aż taka duża.
Nie jest. No nie, że wiesz, to teraz w ogóle tak gdzieś czytałem już w prasie jakiś taki, wiesz, artykuł o Piotrze i Pawle, że w ogóle oni się, wiesz, bronią ręką i nogą wszystkim, tylko, czym tylko mogą, przed tym, żeby ich nie nazywać czasem delikatesami, że już się tak troszkę, wiesz, trochę się tak mówi, że teraz tak coś nazwiesz delikatesami, to jest taki pocałunek śmierci. Że oj, delikatesy, czyli będą mieli problemy. No wiesz co... No, wiesz co, no delikatesy wiadomo, czyli także sklep ekskluzywny, wysokie ceny, bardzo duży wybór, wiesz, jakość towarów, produkty nieosiągalne w innych sklepach, a supermarket to jednak jest piętro niżej, prawda? No i to, co dyskutowaliśmy nie raz, czyli ta zmiana, przez długie lata to się działo, to nie jest proces, który wiesz, z wczoraj na dzisiaj, z dzisiaj na jutro, przez długie lata zmiana nawyków Polaków, którzy chodzą kupować, którzy jednak się nie rzucili na te delikatesy jakoś tak, jak się spodziewali ich właściciele, plus ogromna ofensywa ze strony dyskontów spowodowała to, że Alma zaczęła mieć problemy. No zresztą nie tylko, nie, to nie jest, że w 2016 roku zaczęła mieć problemy, bo zaczęła mieć problemy dużo wcześniej, no ale w 2016 roku to już była tragedia.
No, za długo po prostu ta spółka była bez porządnej restrukturyzacji i w tym momencie, jeśli się zmieni prezes spółki, tam nowi ludzie z nowym pomysłem przyjdą, to ta spółka ma sporo jeszcze majątku i te długi, no pytanie jak te długi teraz z zamykaniem i płaceniem odszkodowań, czy wynajmującym, to właścicielom, czy też koszty zwolnień tak dużych grupowych, pytanie jakie to są kwoty. Ale no nawet jeśli ta spółka się utrzyma, to będzie po prostu już no to sieć, nie wiem, kilku, maksymalnie pewnie kilkunastu sklepów. Jeśli to będą te lokalizacje najlepsze i najbardziej prestiżowe, to dlaczego nie? Dlaczego ten biznes ma nie być dochodowy?
Dokładnie. A ile według ciebie sklepów tam zostanie po tej takiej, jak to ładnie mówisz, gruntownej restrukturyzacji, która tej spółce by się przydała? Czyli przydała, która jest konieczna.
No, powiem ci, że no, ja akurat nie siedzę w jakoś w szczegółach i w liczbach w Almie Market, no ale ja myślę, że gdzieś tam koło tych 10 to spokojnie można by było wybrać.
W tych lokalizacjach. No, muszę się przejść do Almy. Nie wiem, czy we Wrocławiu zostałeś, czy w Arkadach jest. Nie, muszę przejść, zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje, bo tak jak tutaj skazałeś troszeczkę już na zagładę Action, że to jest biznes, którym bardzo dużo zależy od relacji z kontrahentami, którzy regularnie dostarczają ci towar, są w stanie poczekać tam na płatność i tak dalej, no to w tego typu biznesie jak Alma jest trochę podobnie. Nie płacisz, ktoś cię przestaje towarować.
Wiesz
nie?
co?
Więc musisz płacić przed, żeby ktoś ci był, wiesz, łaskawy dostarczyć towar do sklepu, więc tutaj jest w krótkim terminie duże zapotrzebowanie na gotówkę, żeby te sklepy się mogły, wiesz, dosyć szybko, no przynajmniej te topowe lokalizacje odbudować, nie?
Myślę, że no, nie wiem, kwestia nie wiem, zmiany szyldu, nazwy, brandingu, zarządu, akcji promocyjnych. Jest to do wyciągnięcia, myślę.
Cash.
Tylko no, cash.
Cash. Plotki, także plotki, to wiesz, oficjalne plany. Emisja. Bez emisji się nie obędzie, nie?
Ale no to wiesz, ale jaka tam jest emisja? No, kilku milionów akcji, no po ile wyemitują? No przecież nie po 10 zł, tak? Tym bardziej, że jest prywatna emisja, więc nie wiadomo, czy sam Mazgaj do siebie nie będzie emitował tych akcji. No nie wiadomo, kto tam to obejmie, po jakiej cenie. Jeśli nawet, to no ile są w stanie wyciągnąć? No, nawet po 2 zł załóżmy, to jest co 10-12 milionów, czy to jest pryszcz? To więcej jego akcje, jego udziały, nie wiem, Almy Market w Krakchemii, czy w Wistuli przede wszystkim, czy w krakowskim Kredensie, tak, który jest chyba taką perełką, są więcej warte niż z tej emisji, więc no, tutaj jest takie patrzenie i zarządzanie teraz, co dalej ze spółkami z całej grupy, no bo Alma była tą dominującą i taką, wiesz, szorującą na szczycie
jest
góry, a teraz
no,
jest bez królewie. Tak, ciążącą i teraz pytanie na co zostanie, co w ogóle z całą grupą. Fajny
dobrze.
Case
cię no dobra, to takie trzy porażki inwestycyjne 2016 roku bym wskazał. Jak umiesz jakieś duże rzeczy wskazywać, to co to naprawdę dużego się wydarzyło, to renacjonalizacja PKO SA. To bym jeszcze tutaj wskazał, prawda?
No tak, to niewątpliwy hicior. W segmencie bankowym nacjonalizacja drugiego banku, tak pod względem wielkości, no to jest na pewno hicior. Dywagacje co do cen, na pewno jeśli UniCredit nie byłby w problemach, pewnie by tego
może była okazja.
Nie sprzedał,
dobra,
ale
no, stało jak się tylko tak, się nie... rozwiązały jakieś niejasności związane z tym, im bliżej było do tego, żeby sfinalizować te transakcje, to zobacz, jak jest piękne odbicie PZU, no tak mniej więcej od połowy października. No co też spowodowało? To odbicie spowodowało, że roczna stopa zwrotu tak PZU od początku roku plus 5%.
No tak, zgadza się. Ja generalnie oprócz CD Projektu to wiele tych przedstawicieli produkcji gier to tak mocno skoczyły do góry, więc tam bym jeszcze pewnie coś szukał. I to też jest taka branża, no, że kurczę, nie wiadomo co to dalej. Bo to zarówno może w kolejnym roku
Beat Studios plus 100% w tym roku.
Tak, właśnie mam ten wykres. Też tam przecież to jest jedna z lepszych inwestycji w portfelu Sina 11bit. Także też tam graliśmy sobie. Dość długo czekaliśmy.
2016 roku ogień. Ja cały czas byłem zakotwiczony, że 11bit Studios to już od, wiesz, rok z hakiem jest po 80 zł i stoi w miejscu i tam, wiesz, poziomice można na kursie ułożyć, tak?
A, no widzisz. Bardzo. Też tak czekaliśmy.
I jest 140 teraz.
Też tak czekaliśmy na wybicie, pod to zagraliśmy i się udało.
Nie, wiesz co, tak właśnie, wiesz, przyzwyczailiśmy się już trochę do takiego narzekania, że co na tej giełdzie, że w ogóle straszne rzeczy się dzieją, że jest w ogóle źle i wszystko i tak dalej. WIG20, roczna stopa zwrotu jest na plusie. Taka, wiesz, od 1 stycznia. Plus 4, no tam niecałe 5%.
Także nie jest źle.
To w ogóle powiedzieć, to dawno nie było oglądane. Ja wiem, że baza jest niska, bardzo niska, jesteśmy przecież poniżej 2000 na WIG20, no ale sam fakt, że nie jest, że wiesz, że w 2015 roku była jakaś nieprawdopodobna masakra, a teraz no jednak jesteśmy na plusie. Minimalnie, ale jednak, nie?
No to jeszcze z takich, jak już branżowo patrzymy, no to już wymieniłeś, tak, PKO S.A.
To duże wydarzenie.
No to generalnie bankowość. Tutaj to jest też branża obok energetyki, która mnie ciekawi, choć ja osobiście nie gram na bankach czy na energetyce, bo tam jednak te spółki są za duże, żeby notować jakieś duże, fajne wzrosty, ale w portfelu S.I. obecnie mamy, przypomnijmy, Getin Holding i tam ta niska wartości księgowej. Ostatnio przecież widziałem gdzieś rekomendacje dla Getinu na poziomie 2,20 chyba, czyli 100% wyżej zaktualizowaną. Przybijają się na niektórych spółkach trendy spadkowe. Boś tak samo przecież zrobił emisję i ta cena powyżej tych 10 już się ustabilizowała, spadki się skończyły. PKO BP ostatnio też już sobie jakoś tam lepiej zaczął radzić, a pamiętajmy, jakie jest ABC fundamentów banków. No, jak będą szły stopy marże procentowe, to i banki będą więcej zarabiać.
No, ale na to bym zaryzykował, że to się jeszcze chwilę nie zanosi. To jeszcze banki muszą poczekać na wzrosty stóp procentowych. A już takie co ty mówisz, że one już naprawdę wzrosną tam tyle, że pozwolą im osiągać wyższe marże, to jeszcze chwilę wody musi upłynąć.
No, ale to spokojnie, bo kursy akcji dyskontują w przypadku akurat banków na pewno nie 6 miesięcy, tylko pewnie 12 czy 18. A ten trend obniżania stóp wydaje mi się, że już został na pewno osiągnięty, bo zauważ ostatnie dane co do inflacji, to już koniec deflacji pokazały te dane. W budżecie mamy 1,3, jeśli dobrze pamiętam, prognozy inflacji na 17. Takie główne drivery inflacji, czyli no nie wiem, chociażby właśnie transport, usługi, cena ropy, to skaczą, surowce idą do góry, cena energii elektrycznej samymi decyzjami URE idzie do góry, więc tu inflacyjnie mamy wyraźne sygnały, więc stopy, wiadomo, procentowe już z jakimś tam kilkumiesięcznym opóźnieniem będą, więc no, trend, tak jak powiedziałem, trendy spadkowe chyba już zostały, powoli się kończą na bankach. Mamy jeszcze case przecież podatku bankowego, tak? On już jest w cenach. Banki sobie z tym poradziły, przerzuciły oczywiście koszty podatku bankowego na klientów. Te zyski aż tak mocno przecież nie pospadały. więc powoli się kończą też czynniki ryzyka dla banków, więc po takich przecenach banków, no znaczy, to jest też miejsce do
odbicia. Przypominam, że jest jeden bank, który jest na historycznym, który kręci się w okolicach historycznych szczytów po gigahoście, czyli ING. To jest bank, który ogień. Wiesz,
to jest super taki wyjątek. Super
lata płyną, a ING cały czas na historycznych szczytach. Nie, no miał bardzo poważną no, tam korektę w latach, tam w okolicach tego 2008 roku, 2009. Od tamtej pory szok. Każdy.
No to są takie branże z tych takich najbardziej znanych, rozpoznawalnych, które ja tam gdzieś typuję na 2017, z tych mniejszych branż to jednak.
A, czyli co, energetyka, bo tam to już powiedziałeś, banki też.
Ale to są, wiesz, takie no, największe z tych branż, gdzie gdzieś tam coś tam może się trend odmienić, no z takich fajnych do rozmów w naszym podcaście, bo przecież wszyscy się interesują tymi spółkami.
Tak, a to wiemy, fajne. To mi to proszę przesłuchać ostatnich 5-6 podcastów, to będziecie wiedzieli, jak to mniej więcej podchodzimy, znaczy ty podchodzisz do inwestycji w portfelu C, tak? Nikt tutaj nie czeka na długoterminowe, że my tutaj, wiesz, poczekamy 2 lata i zyskamy 5%. Tak?
Nie. A z takich mniejszych branż to myślę, że dalej ten segment taki no, online'owo-internetowy jest najbardziej chyba sexy, bo to są takie rynki, które będą się najbardziej chyba dynamicznie dalej rozwijać.
Dobra, to co? To wszystko, nie? To zakładam, że to był ostatni podcast w tym roku, że w przyszłym tygodniu to w przerwie świąteczno-noworocznej, no to w ogóle cud, nie wiem, czy są sesje giełdowe. Zakładam, że są, tak? Bo mimo tego, że w tym roku święta wyjątkowo niefortunnie się ułożyły. No kto to widział Wigilia w sobotę? Przecież to powinno być podstawowo. Skandal. Wigilia powinna być we wtorek, jeszcze jak się śmieje, że to razem z Marem powinno wejść. Wiesz, że wszystkie, że w przerwie świąteczno-noworocznej nie ma sesji giełdowych, no ale podejrzewam, że są. No zobaczymy, czy będziemy nagrywali. Tak, jak będziemy na stanowiskach, to będziemy, ale gdybyśmy się nie nagrywali, to po pierwsze życzymy wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących świąt, no i wszystkiego dobrego w nowym roku, tak? Gigahossy w 2017 roku.
Przyłączam się do tych życzeń.
Takie, żebyśmy zdrowe 50% wszyscy zarobili w lepszych humorach, widzieliśmy na konferencji Wall Street i tak mieli więcej optymizmu, czy jak będziemy więcej w kolejnym roku. To nam się wszystkim bardzo, bardzo przyda. To
tak, co? I przede wszystkim jeszcze ja życzę, żeby każdy z nas mógł płacić jak największy podatek od zysków kapitału.
Otóż to, żebyście mieli gruby PIT 38 do wypełnienia. Tak, żebyście się za głowę łapali. Ile pieniędzy muszę zapłacić? Bo to tylko będzie znaczyło, że dużo zysków było w poprzedzającym roku. Dokładnie tak. To co? Do wszystkiego dobrego jeszcze raz. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
I Rafał Jerzyński. Pozdrawiam, do usłyszenia.
Do usłyszenia.